Dziady, część trzecia Adama Mickiewicza to arcyważny dramat narodowy. Jako nauczyciel i polonistka nie mogę pogodzić się z tym, że jest marginalizowany często przez uczniów, którzy dzisiaj nie znajdują analogii pomiędzy postawą młodych ludzi i bohaterów dziadów, a swoim losem. A tak naprawdę to udowodnię Wam, że wcale nie jesteście tak bardzo odlegli od ich przeżyć i emocji. Dziady są wyjątkowe pod wieloma względami i w mojej audycji będę chciała Was o tym przekonać. Zapraszam do posłuchania. Wiedza z Wami, pierwszy w Polsce profesjonalny podcast, dzięki któremu przygotujecie się do matury, sprawdzianów, egzaminów i odpowiedzi z języka polskiego. Posłuchacie nie tylko o literaturze, o lekturach, bohaterach, motywach, ale także na temat nauki o języku polskim. Zapraszam serdecznie. Izabela, prowadząca kanał Wiedza z Wami na YouTube. Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o niezwykłości trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza. Taką rzeczą oczywistą w przypadku dzieła mickiewiczowskiego jest wspominanie, w jakich okolicznościach Mickiewicz wpadł na pomysł napisania Dziadów. Utwór ten powstał w Paryżu w 1832 roku, to była data jego wydania, ale bardzo dużo o tych okolicznościach mówi nam przedmowa do trzeciej części Dziadów oraz dedykacja, którą Mickiewicz również tam wpisał. Wiemy, że jest to utwór, w którym z jednej strony pokazano carską tyranię i niegodziwe działania carskich popleczników, wrogów polskiej młodzieży, no i właśnie tych bohaterów, którzy brali się spośród szeregów tych Polaków, młodych ludzi, studentów. Mickiewicz w przedmowie zwraca na to uwagę, zwłaszcza wymienia tutaj szczególnie takie bardzo negatywne postaci, jak car Aleksander, jego brat Konstanty, który jednocześnie był naczelnym wodzem wojsk Królestwa Kongresowego, był bardzo przeciwny autonomii jakiejkolwiek wśród Polaków, i taki urzędnik carski, senator Nikołaj Nowosilcow, który właśnie w tamtym okresie, u progu lat 20. XIX wieku, przyjechał na Litwę, aby tam rozeznać, czy istnieje przeciwko carowi jakiś spisek. Bardzo gwałtownie dążył do tego, aby ten spisek wykryć, a zatem wtrącał do więzień wszystkich młodych ludzi, studentów, których podejrzewał o działanie na szkodę Cesarstwa Rosyjskiego. Między innymi ofiarą takich prześladowań ze strony Nowosilcowa padły stowarzyszenia filomatów i filaretów, w których uczestniczył sam Mickiewicz. Aresztowano wówczas ponad setkę młodych ludzi, wielu z nich zesłano w głąb Syberii, część z nich niestety nie przeżyła tego wygnania ani tych przesłuchań, jeszcze inni byli siłą później wcieleni do armii carskiej. Mickiewicz wspomina też, że zasadniczo tylko jemu jedynemu udało się to w miarę jakoś przetrwać, ale wiemy, że karą dla Mickiewicza, wyjednaną zresztą najprawdopodobniej przez jego nauczyciela, była konieczność przymusowego opuszczenia ojczyzny. I my wiemy, że wtedy, w połowie lat 20., kiedy Mickiewicz opuścił Litwę raz na zawsze, to już nigdy do ojczyzny nie powrócił. Miał takie wielkie marzenie, żeby uczestniczyć w powstaniu listopadowym, ale z tego, co wiemy, dotarł nawet do Wielkopolski, ale nigdy do samego powstania nie uczestniczył w nim, właściwie zupełnie inaczej niż jego brat. I bardzo tego żałował. I kiedy ukazały się Dziady w 1832 roku, to nie tylko była to swego rodzaju jakaś opowieść właśnie o tych Polakach, którzy zdecydowali się poświęcić dla dobra ojczyzny, ale przede wszystkim utwór, w którym Mickiewicz zawarł tak zwaną mesjanistyczną koncepcję historii Polski. Wówczas mesjanizm narodowy, był koncepcją filozoficzną niezwykle popularną. I rzeczywiście w Dziadach z tym mesjanizmem spotykamy się. Powiem, zakładała ta koncepcja, że to, co stało się z Polską, a zatem klęska powstania listopadowego i wszelkie bolesne represje dla naszego narodu, to z góry przewidziana sytuacja, przewidziana wedle Bożych planów, która ma doprowadzić do czegoś znacznie ważniejszego. Na pewno do momentu, w którym nasz kraj wyzwoli się spod tej władzy tyrańskiej i jednocześnie stanie się również takim krajem wiodącym, krajem, który pomoże innym narodom wyzwolić się. Jeśli zaś chodzi o dedykację, to Mickiewicz wspomina w niej swoich przyjaciół, współuczniów, studentów uniwersytetu. W szczególności im to dedykuje, ponieważ były to osoby, które z zaangażowaniem i wielkim poświęceniem służyły ojczyźnie i które zmarły w bardzo młodym wieku, bo w latach 1829-1830. W prologu do trzeciej części Dziadów mamy do czynienia z niezwykle ważną sytuacją. To jest sytuacja, która nakreśla obraz dalszych losów głównego bohatera, a to już z pewnością wiecie, że głównym bohaterem tego dramatu, taką postacią, która spaja ze sobą poszczególne sceny, jest Konrad. Z początku jest on w prologu określany jako więzień, czyli jeszcze taka osoba, co do której tożsamości nie mamy pewnego rodzaju jasności. Jest to więzień, który przetrzymywany w tej celi ma sny. Tak naprawdę w czasie, kiedy on śpi, to o jego duszę toczą walkę duchy złe, nieczyste z aniołami. To jest zapowiedź jego przyszłej walki duchowej, walki o jego duszę. Natomiast sam więzień budzi się z takim przekonaniem, że słowa, które usłyszał podczas snu, będą prawdziwe, że ma być wolny. Oczywiście więzień zaznacza tutaj, że to nie jest taka prawdziwa wolność, bo on myśli o tym, że wprawdzie wypuszczą go z więzienia i fizycznie będzie człowiekiem wolnym, będzie mógł chodzić, poruszać się normalnie, ale tak naprawdę jego ciało nic w tym wypadku nie znaczy, kiedy dusza i umysł będą zniewolone, bowiem nasz więzień spodziewa się, że prawdopodobnie będzie zesłany w głąb Rosji do ludzi, którzy nie rozumieją jego twórczości, jego poezji, nie rozumieją jego pragnienia, takiego działania patriotycznego. Wkrótce okazuje się, że tym więźniem był Gustaw, którego pamiętacie chociażby z czwartej części Dziadów, jako młodzieńca nieszczęśliwie bardzo mocno zakochanego w kobiecie. I w trakcie nocy 1 listopada 1823 roku nasz bohater dokonuje takiej przemiany wewnętrznej, której symbolicznym wyrazem jest zapisanie na ścianie więzienia w języku łacińskim słów, że oto zmarł Gustaw, a narodził się Konrad. Imię Konrad jest tutaj nieprzypadkowe. Twierdzi się, że autor, czyli Adam Mickiewicz, nawiązał tym imieniem do innego bohatera swojego wcześniejszego dzieła, Konrada Wallenroda. Ja tylko tyle powiem, że z pewnością ciekawy może być fakt, iż średniowieczne imię Konrad nadawano kiedyś rycerzom niemieckim, wojownikom, ponieważ w tym imieniu, w jego etymologii kryje się przekonanie właśnie o rycerskości, męskości, o takiej walce. I to jest symboliczna przemiana bohatera, który niejako dokonuje duchowego samobójstwa na człowieku, będącym wcześniej zainteresowanym wyłącznie miłością do kobiety, a staje się bezwzględnym bojownikiem o dobro ojczyzny. Kolejna scena dzieje się już dużo później, bo jest to Wigilia Bożego Narodzenia i widzimy, że w celi Konrada dzięki takiej, powiedziałabym, łaskawszej postawie strażnika spotykają się inni więźniowie, inni Polacy, młodzi, którzy wymieniają się tak naprawdę swoimi historiami i z tych historii wyłania się przerażający obraz męczeństwa tych młodych ludzi. Są oni bowiem przetrzymywani bez procesu, bez aktu oskarżenia, torturowani, głodzeni, tak naprawdę nie wiedzą, co się z nimi stanie, trzymani są w ciemności, nie mają nawet świadomości, czy jest dzień, czy jest noc, ile już upłynęło czasu. No i oczywiście niektórzy z nich wyrażają przekonanie, że być może niebawem, prawda, to się wszystko wyjaśni, skoro są niewinni, ale jest to rzecz jasna niemożliwe. Jeden ze zgromadzonych, Tomasz Zan, proponuje, aby przyjąć zupełnie inne rozwiązanie. To znaczy, jeden z nich przyjmie na siebie rzekomą winę, a dzięki temu pozostali, zwłaszcza ci, którzy mają rodziny na utrzymaniu, będą mogli odejść wolno. Szczególnie istotnym elementem tego spotkania jest opowiadanie Jana Sobolewskiego, który widział młodzież i dzieci, tak moi drodzy, dzieci wywożone na Syberię. Pojawia się tam postać Janczewskiego, który pod wpływem ogromnego bólu był bardzo torturowany, ale mimo tego wyprowadzany bardzo dumnie i z honorem się prezentował. I wyprowadzany do tej kibitki tak naprawdę nie mógł iść o własnych siłach, musiał być zaniesiony, ale mimo wszystko krzyczał o tym, że Polska jeszcze nie zginęła. Konrad w pewnym momencie zaczyna śpiewać pieśń, która zawiera znamienne słowa. Zemsta. Zemsta na wroga z Bogiem lub choćby mimo Boga. Jak się nie trudno domyślić, są to słowa, które przeczą wyznaniu chrześcijańskiemu, wierze katolickiej, chrześcijańskiej. Dlatego ksiądz Lwowicz, który także znajduje się w celi, określa to pieśnią szatańską. Słysząc te słowa, Konrad wygłasza coś, co my dzisiaj nazywamy małą improwizacją. To jest wstęp do drugiej sceny. I Konrad zapowiada, że jest niezwykłą postacią, gdyż będzie w stanie przejrzeć sokolim okiem wszystkie boskie wyroki. Ale jednak tę jego wizję zaburza pojawiający się ptak, kruk. Kruk tutaj jest symbolem pychy i plącze myśli. Więźniowie w tym momencie opuszczają celę Konrada. Zostaje on w niej sam i ta druga scena jest taką kluczową sceną w dramacie. To jest tak zwana wielka improwizacja. W zasadzie najważniejsza, jedna z najważniejszych scen lirycznych w polskiej literaturze. Konrad w tym monologu żąda od Boga władzy nad ludzkimi duszami. Dlaczego to robi? Uważa się za wybitnego poetę, jednostkę na tyle doskonałą, że może równać się z samym Bogiem. Też chce przewodzić ludziom, chce ich zbawić. To, co ma do zarzucenia Bogu, to chłód, to mądrość, ale brak tego miłosierdzia, brak miłości wobec tych niesłusznie cierpiących ludzi. Jest też w tym czasie podburzany przez złe duchy, dlatego też jest bardzo bliski bluźnierstwa i nazwania Boga carem. Mdleje jednak, a to okropne słowo wypowiadają za niego szatany. Kiedy traci przytomność, pada zemdlony na podłogę celi i w trzeciej scenie do tej celi przybywa ksiądz Piotr, który widząc, co się dzieje, przeprowadza nad bohaterem egzorcyzmy, wyrzuca te złe duchy z jego duszy. Dzięki temu Konrad będzie mógł w przyszłości jeszcze walczyć, stać się tym mężem opatrznościowym. Niektórzy mówią, że jego postać kryje się w późniejszych słowach pod symboliką liczb 44, liczby, która jest wypowiadana w widzeniu księdza Piotra. Być może tak, być może nie, bo interpretacji tej liczby było bardzo dużo. Niektórzy upatrywali nawet w tej interpretacji imienia Adam, czyli można powiedzieć, że Mickiewicz mógł mieć na myśli samego siebie. Czwarta scena, która pojawia się w dramacie, może nas zaskoczyć. Dlaczego? Jest to widzenie Ewy, tym bardziej, że przenosimy się w okolice Lwowa do małego wiejskiego domku i ta Ewa w czasie snu ma takie mistyczne widzenie. Sen jest pełen bowiem symboliki. Widzi na przykład przepiękną, kwitnącą różę. Tak naprawdę ona dostrzega w tym śnie ratunek dla naszego Konrada. Natomiast kolejna istotna scena z punktu widzenia wizyjności to jest scena piąta, czyli scena, w której ksiądz Piotr w trakcie modlitwy, pokornej modlitwy, bo leży przecież na podłodze swej celi krzyżem, widzi taki znak od Boga. Bóg mu odpowiada, co tak naprawdę stanie się w przyszłości z Polską. I w tym widzeniu Polska jawi się jako Chrystus, natomiast nasi zaborcy jako oprawcy tego Chrystusa. Jest też odpowiedź na pytanie, czemu ma służyć to męczeństwo młodzieży polskiej i jej zsyłka na Syberię. To jest droga krzyżowa, analogiczna droga krzyżowa, którą przeszedł Chrystus aż do momentu śmierci. I tak jak powiedziałam, ten Chrystus, mimo że skatowany w tym widzeniu i maltretowany przez swoich oprawców, tak jak lud polski, zmartwychwstanie, a dzięki temu męczeństwu zbawi ludzkość. Wyzwoli się nasz kraj spod jarzma zaborów, w drodze właśnie męki i cierpienia. A dzięki temu widzimy również, że będzie tutaj odgrywała ważną rolę postać określana imieniem 44. Być może, tak jak wspominałam, chodzi tutaj o Konrada, który wróci z zesłania i stanie na czele buntu, na czele walczących Polaków. W kolejnej scenie, scenie szóstej, mamy taki prawdziwy portret senatora Nowosilcowa. Spotykamy go dopiero w tej chwili. Wiemy już, że dręczy młodzież polską, że przesłuchuje i katuje, na jego rozkaz to się odbywa. Niemniej sen ma nam pokazać, czym senator się kieruje. Pan senator bowiem w tym śnie pragnie za wszelką cenę przypodobać się carowi i dzięki temu zyskać nie tylko przywileje, ale też bardzo dużo pieniędzy, bo on jest okropnie zadłużony. I ogromnie boi się, że ta łaska carska od niego się odwróci, a on nie będzie już podziwiany i tych przywilejów będzie pozbawiony. Widzimy zatem dzięki temu, że senator kieruje się wyłącznie chęcią zysku, takimi powiedziałabym bardzo egoistycznymi pobudkami, nieludzkimi w pewnym sensie. Natomiast sen ten zsyłają na niego diabły, które uważają, że gdyby dostał tak naprawdę możliwość obejrzenia tego, co czeka go faktycznie po śmierci, to jeszcze by się nawrócił i ta dusza senatora by im uciekła. A tak, jeżeli zostanie mu zesłany sen, który go upewni w jego działaniu, w jego krokach podjętych przeciwko Polakom, no to jeszcze uczyni dużo zła i na pewno po śmierci trafi do piekła. Było to istotne dla Mickiewicza, żeby wskazać, że sprawiedliwość, na którą na pewno umęczeni Polacy bardzo narzekali, jest czymś, czego wymiar sięga daleko poza nasze ludzkie możliwości, że prawdziwa sprawiedliwość spotka tego złoczyńcę de facto po śmierci. Miało to pewien wymiar konsolacyjny, chociażby dlatego, że prawdziwy senator Nowosilcow, mimo że był wyjątkowo okrutnym człowiekiem, to zdołał zbiec z Polski w 1830 roku, na krótko przed wybuchem powstania i zmarł de facto śmiercią naturalną wiele lat później. W każdym razie chodziło o pocieszenie Polaków, że chociaż ta sprawiedliwość nie nadeszła w chwili działania senatora, to spotka go z pewnością po śmierci. Kolejna scena, scena siódma, często określana jest mianem sceny z Salonu Warszawskiego, w którym to spotykają się dwie grupy ludzi. Pierwsza grupa, określana jako towarzystwo stolikowe, to elita społeczeństwa. Są to poeci, generalicja, arystokracja. Ludzie, którzy interesują się wyłącznie przyjemnościami, opowiadają o balach, jakie senator Nowosilcow urządzał w Warszawie i w ogóle nie interesują się kwestią patriotyczną. Natomiast przy drzwiach zgromadzeni są młodzi patrioci, których postawa elity społeczeństwa niesamowicie denerwuje. A opowieść o Cichowskim, którą jeden z nich snuje, którą Adolf opowiada, o tym, jak ten biedny człowiek został umęczony, torturowany i wypuszczony po bardzo długim okresie z więzienia, mimo że fizycznie, można powiedzieć, żyjący, to jednak psychicznie, umysłowo całkowicie już zniszczony, można powiedzieć chory. No więc ta historia nie robi na nich żadnego wrażenia. I właściwie w tej scenie Piotr Wysocki, postać historyczna, wygłasza słynne już słowa o tym, że nasz naród jest jak lawa. z wierzchu twarda i zimna, a wewnątrz pełna ognia. Pamiętajcie, że ta lawa tak naprawdę odnosi się do zastanej sytuacji. Ta twarda, zimna skorupa to elita społeczeństwa, która niejako reprezentuje nas na zewnątrz. Natomiast ten wewnętrzny ogień symbolizuje polską młodzież gotową do zrywu niepodległościowego. W ósmej scenie z kolei mamy jednocześnie bal, który odbywa się w Wilnie u senatora. Spotykają się tam wszyscy jego załóżnicy, wszyscy jego słudzy, ale oczywiście także mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy na tym balu przybywają, bo muszą. Natomiast mamy też takie postaci jak doktor czy Bajkow, sługi naszego pana senatora, gotowe zrobić wszystko, żeby się tylko wzbogacić. A zatem zdradzają mu kolejne jakieś doniesienia, mówią o kolejnych śledztwach, kiedy właściwie audiencję u senatora uzyskuje pani Rollinson. To jest niewidoma matka jednego ze skazańców. Nowosilcow oczywiście w tej nieszczęśliwej kobiecie wmawia, że niczego nie wie o jej synu i o tym, że go skatowano i że to jest bardzo niesłuszne, niesprawiedliwe i że na pewno się tym zajmie. Natomiast kiedy ona wychodzi, to rozkazuje za poradą doktora, by w celi tego chłopca otworzyć okno i tym samym sprowokować go do popełnienia samobójstwa, bo otrzymał 300 batów i jeszcze żyje, bądź też pomóc mu, czyli go wypchnąć, prawda, tym oknem, jeżeli będzie się opierał. W sali pozostaje jednak jeszcze jedna postać, to jest to ksiądz Piotr, który również ma być przesłuchany przez senatora, a spoliczkowany przez Pelikana i uderzony przez Bajkowa przepowiada im obu rychłą śmierć. I faktycznie tak się dzieje. W czasie balu piorun uderza w doktora, który w tym czasie liczy pieniądze otrzymane za zdradę swojego narodu. Scena dziewiąta to jest scena, w której ponownie wracamy do znanych nam już z pozostałych części dramatów Mickiewicza wydarzeń, to są Dziady. I to jest oczywiście scena, która ma miejsce rok po wydarzeniach z prologu, kiedy to na cmentarzu kobieta w żałobie bardzo prosi guślarza, żeby wywołał ducha jej mężczyzny, którego tęskni. Jest pewna, że go zobaczy. Tymczasem ta dusza nie nadchodzi. Guślarz mówi, że albo zmienił wiarę, albo zmienił imię. No i tu już możemy się domyślać, że być może chodzi o naszego Konrada, który przecież w celi więziennej zmienił swoje imię z Gustawa na Konrada. I w tym momencie w widzeniu obojgu pokazują się kibitki, czyli takie specjalne wozy więzienne pędzące ze słońcami na północ, czyli na Syberię. Natomiast w pierwszym jedzie człowiek, którego kobieta rozpoznaje i wygląda on bardzo oryginalnie. Na piersi ma krew, prawda? A na czole ranę. Ta rana go bardzo boli. I to jest rana, która również ma znaczenie symboliczne. On został naznaczony, bo zmagał się z Bogiem. Wtedy wiemy już, że tak naprawdę chodzi o Konrada, czyli że nasz bohater żyje. I na tym tak naprawdę kończy się ta część, w której miało miejsce 9 scen, ale nie możecie zapomnieć o tym, że w ustępie do trzeciej części Dziadów mamy do czynienia z poematem, w którym opisana jest podróż, droga ze Słańców w głąb Rosji, czyli właśnie na Syberię. Ponadto tutaj jakby pokazane jest w tym ustępie, jak bardzo duży dramat dotyczy nie tylko Polaków, ale także samych Rosjan, ponieważ despotyzm władzy carskiej i działania cara są okropne, dręczące nie tylko dla Polaków. Również dotyczy to jego własnych poddanych, którzy żyją w ogromnym strachu, którzy żyją w terrorze. Oczywiście są tam też nawoływania do tego, żeby nie poddawać się, żeby walczyć z tą tyranią, żeby walczyć, przeciwstawiać się carowi. No i oczywiście Mickiewicz daje temu wyraz w wierszu Do przyjaciół Moskali, Stąd możemy już przypuszczać, że Mickiewicz nie czuł żadnego rodzaju niechęci, nienawiści wobec tego narodu. Tak naprawdę uważał bowiem, że są oni tak samo pokrzywdzeni poprzez tyranię cara jak Polacy. I teraz, moi drodzy, ja opowiadałam o tych dziadach, ale z pewnością zauważyliście, że tak te sceny niekoniecznie są ze sobą powiązane, że bardzo często przenosimy się z miejsca na miejsce. Raz jesteśmy w celi klasztornej w Wilnie, innym razem we Lwowie, a jeszcze pod Lwowem w zasadzie, a za chwilę w salonie w Warszawie. I to jest oczywiście celowy zabieg Mickiewicza, bo my tu mamy do czynienia z dramatem romantycznym, a taką jego najważniejszą cechą, moi drodzy, jest między innymi współistnienie scen, czy też bohaterów realnych, historycznych nawet, ze scenami fantastycznymi. I zobaczcie, sama ta scena egzorcyzmów, sama ta scena, w której diabły zsyłają senatorowi sen, jest wysoce fantastyczna, ale to pojawia się obok scen realnych, takich jak na przykład sceny, które dzieją się w więzieniu, czy też postaci, które się wypowiadają, a które mają charakter historyczny, chociażby wspominany przeze mnie Piotr Wysocki. Ponadto kompozycja takiego dramatu jest kompozycją fragmentaryczną. Czyli sceny nie mają zachowanego ciągu przyczynowo-skutkowego. Każdą z tych scen można wyjąć z dramatu bez uszczerbku dla pozostałych. Cechą dramatu romantycznego jest także mieszanie rodzajów literackich. Mamy więc fantastyczne sceny, które podlegają tak naprawdę rodzajowi, jakim jest epika, chociażby ta opowieść Jana Sobolewskiego o Janczewskim, czy opowieść Adolfa o Cichowskim. Mamy też wielkie sceny liryczne, ten wspaniały monolog liryczny, jakim jest wielka improwizacja. No i mamy też typowe dla dramatu dialogi czy monologi bohaterów. Cechą wyróżniającą dramat romantyczny jest też obecność wyjątkowego bohatera i takim bohaterem jest Konrad, który przecież jest poetą, a jednak poeta i twórca czuje w sobie tak ogromną moc działania, pewność siebie, że jest gotów stanąć w szranki z samym Bogiem, no i oczywiście wypowiedzieć mu posłuszeństwo, domagając się rządu nad ludzkimi duszami, ponieważ on z miłości do narodu chce sprawić, aby ten naród przestał wreszcie cierpieć. Dramat był dramatem niescenicznym. Co to znaczy? To był utwór pisany nie jako coś, co miało być wystawione na scenie. Pamiętajcie, że Mickiewicz był wówczas na emigracji i doskonale wiedział, że taki utwór nie będzie wystawiony w naszym kraju podczas rządów zaborców. Dlatego też nawet dzisiaj, kiedy te dziady są przedstawiane w teatrze, jest to trudne. Tym bardziej, że ten dramat również nie zachowuje zasad trzech jedności, a więc miejsca akcji, czasu tej akcji, no i oczywiście nie zachowuje tych zasad dotyczących jednego wątku. Natomiast często motywacja niektórych scen wymaga dodatkowego wyjaśnienia, wytłumaczenia, bo te sceny są nasycone symboliką, są niezwykłe. No i w związku z tym uważa się, że dramat ten powinien nosić miano dramatu ascenicznego. Dlaczego warto czytać Dziady? Mówię, że zawsze warto, mimo że ich odbiór może być utrudniony ze względu na język tamtego okresu, który dzisiaj dla Was jest zbyt patetyczny, zbyt niejasny, ale zobaczcie, z czym tutaj mamy do czynienia. O Konradzie mówi się jako o Prometeuszu tamtego okresu, bo rzeczywiście on, ten bunt, który się w nim dokonuje, ma charakter prometejski. On się porywa na bluźnierstwo, na wypowiedzenie Bogu tak naprawdę gorzkich słów, tylko dlatego, że myśli o dobru ludzkości. I to też jest jedną z tych istotnych cech, którego później są w stanie uratować przed wiecznym potępieniem. Że nie myśli o sobie, ale myśli o innych. To jest bunt prometejski, bo przypomina działania mitycznego tytana Prometeusza, który robił wszystko z miłości do ludzi i wypowiedział się tak naprawdę przeciw bogom w tym akurat zamiarze. No i ta kolejna koncepcja, czyli ta idea mesjanizmu narodowego obecna w wizji księdza Piotra, miała służyć Polakom pocieszeniem, wskazać, że wszystko, co się stało, ma swój głęboki sens i należy zaufać Bogu, ponieważ nie dzieje się to bez przyczyny, a więc nie rozpaczać po tej klęsce powstania listopadowego, tylko zaufać, że to ma zrodzić o wiele większe, o wiele ważniejsze owoce. Bardzo istotne tutaj jeszcze jest z tego punktu widzenia zestawienie dwóch bohaterów. Zobaczcie, że mamy Konrada, który chociaż jest wybitny, jest zbuntowany, chce przewodzić narodowi, ale jest też pyszny i ta władza może znosić znamiona władzy tyrańskiej. I ksiądz Piotr, który dostaje tę wizję, jakiej wcześniej pragnął Konrad, dlatego że jest wobec Boga uległy, jest pokorny i wie, że naród polski, mimo że tak bardzo gnębiony, uciskany, jest tak naprawdę narodem wybranym. Pamiętajcie też, przygotowując się już do jakiegoś sprawdzianu, że akcja dramatu trwa rok, a nie jest to zaledwie kilka dni czy kilka tygodni. Zostawiam Was z tymi przemyśleniami i życzę sukcesów podczas omawiania Dziadów. Do usłyszenia.